7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, którą realizuje Andrzej Dubas, a gośćmi są Angelika Cieślowska, prezes Korporacji Budowlanej Doraco.
Dzień dobry.
Profesor Piotr Dominiak, Wydział Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Dzień dobry.
I Mariusz Kuskowski, prezes firmy Unimat Energia i Gaz.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym zacząć od tematu, który wywoła uśmiech wszystkich, którzy studiowali, którzy przychodzili do dziekanatu i nazwę to odbijali się od drzwi bądź od pani z dziekanatu. Otóż e-system kolejkowy do dziekanatu na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej już działa. Na tym wydziale uruchomiony został zintegrowany w ogólnouczelnianym systemie MoJPG system kolejkowy do dziekanatu i Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Wkrótce identyczny zostanie wprowadzony także na Wydziale Mechanicznym. I tutaj, nie wiem, przypominają się pewnie Państwu te takie kontakty z dziekanatem, szczególnie na pierwszych latach studiów. Pan profesor pamięta,
jeszcze nie będąc
profesorem, jak był studentem tych pierwszych lat, jak panie z dziekanatu mile witały.
Tak, no, ale pomysł tego systemu wyszedł od studentów, dlatego że to wdrożenie odbyło się w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej, wprowadzonego po raz pierwszy przez pana rektora Namiśnika w ubiegłym roku. Studenci zgłosili taki pomysł, sami to wszystko opracowali.
Ja bym to nazwał także projektem grupowym, dlatego że to kilku studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i kilku studentów z Wydziału Mechanicznego pod oczywiście opieką pracowników naukowych obu wydziałów.
Zgadza się, zrobili to sami. Mam nadzieję, że to będzie działało dobrze i że będzie można wprowadzić na wszystkich wydziałach, bo narzekają studenci, jak zawsze zresztą, myśmy narzekali kolejne pokolenia na kolejki, no więc może to jakoś ułatwi im życie.
Pani Angeliko, pani też narzekała?
Nie, ja miałam dobre relacje z paniami z dziekanatu. Mi się udawało.
Tymi drzwiami,
tak, to prawda. Ale super pomysł. No, w dzisiejszych czasach czas jest taki, zawsze mamy go za mało, więc spędzenie czasu pod dziekanatem oczywiście w pewnym sensie się marnotrawstwo, ale z drugiej strony, tak jak i w firmach, wyjście na papierosa to też jest ten moment, kiedy można się spotkać, porozmawiać.
A to już niedługo się
wymienić myśli. No, u nas już się skończyło, to prawda.
A teraz wejdą przepisy kodeksu pracy, które mogą spowodować, że w ogóle to będzie kłopot, jeśli mówimy o papierosie. Ale to co jest istotne, co powiedział profesor Dominik, że i co ja tutaj też mówiłem, że to był taki projekt grupowy, że my często narzekamy właśnie na to, że indywidualistami jesteśmy, a nie pracujemy w zespołach. Tutaj powstały zespoły i na dwóch różnych wydziałach, więc można powiedzieć, że interdyscyplinarne takie prace były.
No, takich zespołów jest coraz więcej. Również w uruchomionym niedawno Protolabie, czyli takim miejscu, gdzie studenci właśnie w zespołach mogą pracować nad różnymi pozaprogramowymi rzeczami. No też są zespoły takie multidyscyplinarne i no, to jest na pewno cenne.
To jeszcze pan Mariusz Kuskowski.
Chyba najważniejsze jest to, że ta idea wyszła od studentów, tak naprawdę. I to jest ich pomysł, ich realizacja. Ja wspominam swoje studia, kiedy wchodziło się do dziekanatu w pozycji embrionalnej. Nie wiem, czy się to zmieniło przez pierwsze lata studiów. Skróci to kolejki, oczekiwanie, rewelacja moim zdaniem, jeżeli chodzi o pomysł.
Dobrze, to powiedzmy o tej dużej technologii, ale w nieco innym aspekcie, bo wiemy wszyscy, że wielcy tego świata, wielcy technologii tego świata, jeśli myślą o swoich dzieciach, to sceptycznie podchodzą do użytkowania przez nich tych nowoczesnych technologii. Bill Gates ustanowił minimalny wiek dla dzieci do korzystania z telefonów komórkowych. Wszystkie dzieci miliardera są już starsze, każdy ma ponad 14 lat, a dwójka z nich jest dorosła, ale Gates wyznaczył im wiek, od którego mogły korzystać z komórek, czyli właśnie 14 lat. Steve Jobs zakazał technologii Apple we własnym domu. Mówił w wywiadzie w 2011 roku dla New York Timesa, że zakazał dzieciom używania iPadów. Wielkich tej dziedziny technologii, Tim Cook i Chris Anderson i Evan Williams, wszyscy zakazują swoim dzieciom korzystania z tych nowoczesnych technologii. Podejście takie jest częściowo wynikiem świadomości, jak potężne są tworzone przez świat technologii produkty oraz że mogą mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu u dzieci. Pani Angeliko.
No, ja niestety zgadzam się z tą ideą, żeby dzieci miały ograniczony dostęp do internetu, a jeśli to...
Ale dlaczego? W końcu to rozwija, w końcu to dziecko jest spokojniejsze, nie zawraca nam głowy.
Chyba chodzi bardziej o te efekty psychologiczne, ale myślę, że też i na pewno jest to związane z rozwojem mózgu. Po pierwsze, nie ma badań, które mówią o tym, długofalowych badań, jaki wpływ ma telefon na mózg. No, chciałabym takie badania zobaczyć. Rzeczywiście jest dużo dyskusji, że telefony są nieszkodliwe, że trzymanie przy głowie nie powoduje żadnych zmian. Natomiast nie ma takiej próbki, takiego badania, które by mówiło o długofalowym wpływie samego urządzenia. Druga sprawa to jest psychologia. Jednak dziecko jest jeszcze nieukształtowanym człowiekiem pod względem psychologicznym. I ta, zwłaszcza nastolatkowy okres, ta faza buntu, odwrócenie się od społeczności w kierunku społeczności wyimaginowanej, czyli tej społeczności facebookowej, czy Snapchaty, czy Instagramy, powoduje, że dzieci nie rozwijają swoich zdolności do życia w społeczeństwie. I myślę, że...
Umiejętności rozmowy, kontaktu,
ale też radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, radzenia sobie z wyzwaniami, poszukiwania wsparcia w grupie, odpowiedniej swojej grupie. A to, co zaserwował nam Facebook, to są bardzo płytkie znajomości, niepoparte relacją taką jeden do jednego, opartą na zasadzie lajkowania i więcej lajków, tym jestem cenniejsza.
Im więcej znajomych, tym jestem lepsza.
To, co jest chyba gorsze, o czym mało się mówi, to jak mózg reaguje na korzystanie z telefonu, bo wydaje się, czy są już takie głosy, że telefon czy portale społecznościowe działają jak narkotyk. To znaczy, że uzależniamy się od tej dopaminy, która się wydziela w trakcie sprawdzania tych SMS-ów, czy tych wiadomości, czy tych lajków. I to jest trudne, dlatego że o ile walczymy z narkotykami, walczymy z alkoholem, czy z innymi, czy z gamblingiem, o tyle... z hazardem, o tyle nikt nie walczy z telefonem, nikt nie walczy z Facebookiem.
Już są. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień już też wprowadza tego typu działania, zauważając, że te współczesne technologie rzeczywiście uzależniają nie tylko młodych ludzi, ale szczególnie młodych ludzi.
Już się
wprowadza różnego rodzaju programy.
A tutaj warto powiedzieć,
Mariusz Kuskowski.
Jest takie powiedzenie, że telefony komórkowe zbliżają nas do tych, co są daleko i oddalają nas od tych, co są blisko nas. I tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nowe technologie powinny być narzędziem dla nas, bo one są niezwykle użyteczne. Mhm. Możemy coś sprawdzić, możemy szybko się czegoś nauczyć. Powinny być narzędziem, a nie jakby sensem istnienia. Pokolenie dzisiejszych 40-latków w górę, czyli nas, jest takim pokoleniem, które jednak nie jest wychowane na technologiach teleinformatycznych od urodzenia i w związku z tym musiało wykorzystywać w dzieciństwie swoją kreatywność. Ja bym apelował do rodziców, żebyśmy pozwolili naszym dzieciom się nudzić. Sam jestem ojcem 8-letniej córki i kiedy słyszę, że ona mówi, nudzę się tato, to pierwszym odruchem jest zagraj w jakąś grę.
No to włączę ci telewizor, nie wiem, jakąś grę, włączę smartfona, weź sobie pograj.
Kiedy my się nudziliśmy i pozwolimy naszym dzieciom się nudzić, wyzwolimy w nich kreatywność, ponieważ nikt nie może nudzić się wiecznie. Zaczyna szukać rozwiązań tego stanu rzeczy. I moim zdaniem tutaj bardzo ważna jest edukacja, ale nie dzieci, tylko tak naprawdę rodziców. To my powinniśmy zrozumieć, że to nie chodzi o ograniczanie, dzieciakom dostępu do nowoczesnych technologii, bo to nic nie zmieni. To będzie, efekt będzie przeciwstawny. Tylko żeby tłumaczyć dzieciom...
A to nie będzie tak, że jeśli ograniczymy w pierwszych latach dostęp do nowoczesnych technologii, to potem z nich nie wyrosną wybitni informatycy?
Nie mówimy o ograniczeniu dostępu do nowoczesnych technologii. Raczej mówimy o ograniczeniu do konkretnych rzeczy.
Mhm. Raczej trzeba wprowadzić zasady, tak? Czyli nie wiem, w czasie lunchu, obiadu, wspólnego posiłku nie korzystamy z telefonu komórkowego, tak? Jeżeli coś robimy, to tylko w określonych godzinach, tam 3 godziny dziennie, 4, 2. I to spowoduje, że jakby rodzina, dzieci się przyzwyczajają do innego spędzenia czasu niż tylko przez telefon komórkowy czy tablet po prostu.
Mhm. Pan profesor Pierdominiak.
Nie, tutaj się oczywiście zgadzam z tymi uwagami moich przedmówców. Na pewno korzystanie z tych technologii zmieniło sposób uczenia się, bo to obserwujemy. I to jest uczenie na pewno mniej kreatywne. To co do tego nie mamy wątpliwości. Ja bym powiedział, że często...
A jak pan to...
Znaczy, ta wiedza pozyskiwana z internetu jest płytka z reguły, tak? Bo to jest wiedza szybka, tak? Czegoś nie wiem, stukam, wyświetla mi się jakieś tam hasło, prawda? Kilkuzdaniowe, ach, to już wiem i koniec, kropka, tak? Nie ma tej refleksji, nie ma zastanowienia się, więc to jest pewien problem. Oni inaczej pozyskują wiedzę i gdyby nagle odebrać im ten dostęp, to prawdopodobnie rzeczywiście mieliby wielkie trudności w wykorzystaniu tego, co wydaje im się, że umieją i wiedzą, a po drugie no, w relacjach międzyludzkich, co jest ewidentne. Znaczy to jest nieuniknione, natomiast na pewno dzieci nie mają tego hamulca takiego wewnętrznego, nie wiedzą, tak, nie zdają sobie sprawy z pewnych efektów szkodliwych, o których tutaj była mowa.
To jest kwestia świadomości rodziców. To my musimy nauczyć się, jak świadomie i dobrze korzystać z tych nowoczesnych technologii i przekazywać to dzieciom. One to przyjmą.
Tak, bo my pamiętamy świat bez tych technologii. Te dzieciaki nie.
No, myślę, że też świat się zmieni. Zastanawiam się, czy my jako to pokolenie 40-latków będziemy w tym świecie się odnajdziemy za 15 lat. Bo...
Na pewno tak.
No, nie byłam
dajmy szansę na ten sceptycyzm lekki.
Dlatego, że na rynek pracy, ale weszły już osoby, które są wychowane razem z telefonem i swoje działania mają wręcz sprzężone z tym telefonem. I dzisiaj, jak mówimy o tej kolejce na Politechnice, czy o jakimkolwiek aspekcie naszego życia. Wszystko dzieje się z wykorzystaniem telefonu. Zamawianie biletu, zamawianie kina, zamawianie jedzenia, sprawdzanie informacji, pogody, płatności. Mierzenie stanu zdrowia, oglądanie swoich wyników sportowych, porównywanie się. Wszystko jest w tym jednym telefonie. Byłam świadkiem takiej rozmowy dwóch nastolatek, które pokazywały sobie, jak im się dłonie zmieniły. Bo im się dłonie zmieniły, bo jeden palec się już odgina bardziej, dlatego że na tym palcu zawieszony jest telefon. I one miały z tego, były nawet w pewnym sensie... Tak, one mówiły, patrz jak moja dłoń się dopasowała. Oczywiście... My sobie poradzimy z tym. Natomiast nie wiem, czy temat wystarczy rozpatrywać w kategorii rodziny, czy nie warto by było jednak, żeby szkoły wprowadziły obowiązkowy przedmiot związany z psychologią internetu, czy nowych technologii i czy jednak nie powinny być jakieś regulacje, które tym nastolatkom narzucą, naprawdę narzucą zasady, bo...
Ale nastolatkom czy operatorom? Bo to też...
Ja mówię na przykład o dostępie do internetu. Mówię, są szkoły, gdzie się mówi, nie ma telefonu w szkole. Mhm. Dasz radę bez telefonu. Dzieci są uzależnione. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, czy nie wiem, kto ma nastolatkę w domu. 8-latka, już prawie nastolatka. Jak się dorosłemu zabierze telefon, to on się czuje niepewnie.
Oj, zaniepokojony. Jak ja zostawię telefon, to
zaniepokojony. Tak. Człowiek dzisiaj bez telefonu czuje się bezradny. Nie może zadzwonić, nie jest w kontakcie. Co robimy, jak wsiadamy do samochodu? Dzwonimy, rozmawiamy, tak cały czas, non-stop, online. I myślę sobie, że rodzina jak najbardziej, natomiast chyba powinno się szybko zadziałać i zastanowić się, czy jednak edukacja, nie warto by było, żeby edukacja nadążyła za tym, psychologicznym problemem związanym z uzależnieniem od telefonu.
Już oddaję głos panu Mariuszowi i panu profesorowi Dominikowi. Ja tylko powiem, że odpowiadając na to, co mówiła pani Angelika Cieślowska, ja jako rodzic uczestniczyłem w takim szkoleniu o zagrożeniach cyber, nie tyle przemocą, co no, tym światem internetowo-cybernetycznym w gdańskim liceum, w piątym liceum ogólnokształcącym z Rady Rodziców było sfinansowane takie szkolenie, które objęło osobno nauczycieli, osobno rodziców i osobno uczniów. To bardzo proszę, Mariusz Kuskowski teraz.
Ja chciałem tylko dodać, że są już szkoły w Polsce, w Warszawie, które zakazują dostępu, wykorzystywania telefonów komórkowych w szkole.
Ale to na lekcji?
Nie, w ogóle? Szkole, w ogóle w szkole. Efekty są ciekawe. Psychologowie zauważają, że po pierwsze zrobiło się głośniej w szkołach, ponieważ dzieci zaczynają rozmawiać.
Kłopot.
Tak? Wracamy do korzeni, czyli do naszego.
Do hałasu na przerwę.
Tak? No i po prostu dzieci zaczynają ze sobą rozmawiać. Tak? To jest całkowicie naturalny proces. No bo mówię, to jest ta kwestia, wracam do tej nudy. Kiedy korzystamy z telefonu lub tabletu, to gdzieś tam sobie gospodarujemy ten czas. Kiedy tego nie ma, szukamy innych rozwiązań. Więc dzieciaki zaczynają ze sobą rozmawiać.
Mhm. I profesor Dominik?
Nie, no ja powtórzę to, że widać wyraźnie, że na uczelniach, no bo tutaj z tym mam doświadczenie, młodzież inaczej się uczy. Inaczej się uczy, inaczej też rozumuje. Tak? Także oni są przyzwyczajeni do takiego właśnie bardzo wybiórczego, bardzo skrótowego komunikowania się szybkiego i zawsze jak pytamy, znaczy, co jest ciekawe, no jest totalne przerażenie przed egzaminami ustnymi. Tak? To jest to, oni nie potrafią. Oni mówią, nie, a dlaczego ustny? Tak? My się boimy. Ja mówię, no bo możecie się na przykład wycofać, jak coś źle powiecie, popatrzycie na mnie, ja zrobię minę, no to będziecie... Nie, nie. Tak? Bo to jest bo coś muszą powiedzieć, coś muszą pomyśleć, tak, zastanowić się, a nie przepisywać czy odpisywać nawet z pamięci własnej takie krótkie
zaznaczać
rzeczy.
Tak, ale
z drugiej strony egzamin ustny i taka interakcja z wykładowcą jest pewną formą prezentacji dla ucznia. I tego jednak się powinniśmy trzymać.
Tak, oczywiście.
Ludzie dzisiaj, młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy, uczestniczymy w takiej fundacji, nasza spółka Inspirujące Przykłady, w której jakby staramy się pokazywać młodym ludziom, jak może wyglądać ich wejście w rynek pracy. Oni mają z tym pewien problem, tak? Ponieważ właśnie komunikują się często przez internet, a praca to jest interakcja osobowa tak naprawdę i musimy do tego dążyć.
Mhm. Angelika Cieślowska, profesor Piotr Dominik, Mariusz Kuskowski są gośćmi Radia Gdańsk. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Przed nami infopilot wiadomości Radia Gdańsk. Po nich jesteśmy ponownie z państwem na antenie.
Radio Gdańsk.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Angelika Cieślowska, prezes korporacji budowlanej Doraco i za chwilę do niej będzie poważne pytanie, bardzo poważne. Profesor Piotr Dominik, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Mariusz Kuskowski, prezes firmy Unimot Energia i Gaz. To o małych dzieciach. A dlaczego dla pani Angeliki to na zakończenie? Polska od lat boryka się z dwoma problemami. Pierwszy to niska dzietność, ta niska zastępowalność pokoleń. Robi się nas coraz mniej, nas Polaków. Drugi to niska aktywność zawodowa kobiet, szczególnie istotna w kontekście pogłębiającego się deficytu rąk do pracy. Na początku lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w ramach tegorocznej edycji programu Maluch Plus zostanie utworzonych 24,5 tysiąca miejsc opieki nad małymi dziećmi, a oprócz tego dofinansowanych około 56 tysięcy już istniejących. Problem tej niedostatecznej liczby placówek w Polsce jest ogromny, o czym świadczy odsetek dzieci w żłobkach. Jeden z najniższych w Europie. Ostatnie dane Eurostatu za 2015 rok to 5,4% w Polsce, wobec unijnej średniej na poziomie 30%, w Danii 77,3%. I pytanie do pani Angeliki Cieślowskiej, prezesa korporacji budowlanej Doraco. Dlaczego tak jest, że jak powstają nowe osiedla, to tam nie ma od razu, jak powstają budynki żłobków, przedszkoli, szkół?
To się zmienia. To muszę pana jednak skorygować. To się zmienia. Te dzisiaj planowane osiedla, zwłaszcza duże osiedla, one też przewidują już w swoich...
Te funkcje.
Tak, w swoich planach zagospodarowania te funkcje. Myślę, że jest to niestety związane z biznesem. Niestety. To znaczy, że najprościej, najłatwiej jest sprzedać mieszkanie. Trudniej jest znaleźć operatora przedszkola. Trudniej jest to przedszkole rozkręcić.
I to dobrego przedszkola, żeby to było dobre przedszkole.
Dokładnie tak. Tutaj też i zagospodarowanie przestrzenne dba o to, żeby w trakcie planowania tych dużych osiedli planować też funkcje usługowe. One są wręcz wymagane. Niemniej jednak prosty taki naprawdę mechanizm, że to do tej pory się nie opłacało. W związku z tym było na ostatniej liście jako funkcja, która...
To były koszty, tak?
Tak,
w tym sensie.
To raczej tak.
Koszty, które można albo chce się obciąć.
Tak jest. Natomiast to się szybciutko zmienia. Fajnie jest,
dlaczego się zmienia?
Dlatego, że są takie potrzeby. I to jest fajne, że powstają małe przedszkola z małymi oddziałami, prywatne przedszkola. I one w pewnym sensie wypełniają tą lukę. Oczywiście powinno to być prawdopodobnie jednak robione planowo. To znaczy, że z uzgodnieniem z miastem, które jakby kreuje tą politykę. Tak? Ale no niestety, jest jak jest.
Profesor Piotr Dominiak.
Znaczy, ten brak czy niedostatek infrastruktury
społecznej.
Opieki nad dziećmi to jest ogromna bolączka. Znaczy, wielu ekspertów zwracało uwagę, że zanim wprowadzono program 500+, że gdyby opóźnić ten program o rok, czy nawet o pół roku, zyskalibyśmy 20 parę miliardów złotych, bo takie są mniej więcej roczne koszty tego programu. I za te pieniądze można by stworzyć naprawdę ogromną infrastrukturę. Tak? I to nie byłyby pieniądze zmarnowane. Tak? Znowu doświadczenia polityki demograficznej w większości krajów wskazują, że te bodźce materialne, czyli dawanie ludziom pieniędzy dlatego, że mają dzieci, one nigdzie nie doprowadziły do znacznego wzrostu urodzeń. Ja przypomnę, my w tej chwili mamy poziom dzietności na poziomie 1,3. Prosta zastępowalność pokoleń to 2,1. I tego się nie da nadrobić w krótkim czasie, dlatego że skutki tej niskiej dzietności są takie, że kobiet w wieku rozrodczym będzie coraz mniej. I to przez ładnych co najmniej kilkanaście lat, jeśli nie dłużej. Więc po to, żeby utrzymać populację na takim poziomie, jaką mamy w tej chwili, to ten współczynnik musiałby być znacznie wyższy niż 2,1. I to jest nierealne. Tak? To jest nierealne. Rodzi się, pani minister Rafalska z dumą podkreślała, że w ubiegłym roku urodziło się 400 tysięcy. No dobrze, ale ja jestem z rocznika powojennego, z boomu powojennego i w moim roczniku urodziło się 800 tysięcy dzieci. Tak? Między 800 tysięcy a 400 tysięcy jest przepaść, tak? Jest przepaść. Więc marzenie o tym, że uda się w ten sposób zmienić trend, jest totalnie naiwne. Tak? To, że w 2050 roku będzie nas sporo mniej niż jest, to jest już nie do uniknięcia. Może w perspektywie kolejnych 20-30 lat. Tak.
No ale to znaczy też, panie profesorze, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie, o którym pan mówi, to trzeba zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci niż jedno, tak? Standardowo.
Ale co zachęca rodziny? Co zachęca rodziny? Bo co zachęca kobietę do posiadania dziecka? Poza tym, że spełni się jako matka. To kobieta czuje się odpowiedzialna za to dziecko, za rodzinę. No, oczywiście mężczyzna też. Myślę bardziej o tym, że świat się zmienił, kobiety jednak pracują. I to jest chyba podstawowy problem, że kobieta musi pogodzić te dwie funkcje. A ponieważ długo żyliśmy w takim okresie niepewności, to ostatnie 2-3 lata mówią o tym, że ten trend wzrostu gospodarczego utrzyma się dłużej niż zwykły cykl. Więc wydaje mi się, że kobiety chętnie zachodzą w ciążę wtedy, kiedy mają pewność, że ta praca będzie na nich czekała, kiedy one będą chciały wrócić. Do tej pory tak nie było, a też i przepisy nie były dobre. Tak? No, umówmy się, że niedawno zmieniono przepisy, które wydłużyły okres tej ochrony dla kobiety, a one powinny być dawno temu zmienione i efekty tego, że kobietę stać na to, żeby zrobić sobie przerwę w karierze, wychować dziecko i ma gwarancję zatrudnienia i gwarancję środków, które będą do niej wpływały. Także myślę, że to bardziej zachęca niż 500 zł co miesiąc.
Mariusz Kuskowski.
Tak, zgadzam się z tym, co mówił pan profesor. To jest jakby zasadnicze pytanie, czy dać ludziom wędkę, czy rybę. I jakby działanie powinno być oczywiście dwuskładnikowe. Ja nie krytykuję 500+, bo to jest program wsparcia, który bardzo ludziom pomógł, polskim rodzinom w Polsce. Natomiast bardzo niska aktywność zawodowa kobiet. 48% kobiet pracuje w Polsce po urodzeniu dzieci tylko. Jest związana prawdopodobnie z dwoma czynnikami. Po pierwsze, to pewność powrotu do miejsca pracy, ale myślę, że drugim ważniejszym czynnikiem jest to, jak będzie wyglądała opieka tego dziecka w czasie, kiedy ona pracuje, kiedy ona jest w pracy.
Wracamy do żłobków, przedszkoli,
szkół. Dokładnie, wracamy do żłobków i do przedszkoli. I teraz proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała infrastruktura budowana przez deweloperów w Polsce. To były osiedla mieszkaniowe, sklep spożywczy, gabinet kosmetyczny.
Tak jest.
Tak to wyglądało. I koniec. Sam mówię, jestem ojcem 8-letniej dziewczynki.
Bo deweloperzy mówili, że to jest rola miasta.
No, ale to jest takie przerzucenie
samorządu.
Miasto, że to jest rola państwa, a państwo, że to jest wina deweloperów. Tutaj istotny jest czynnik taki, żeby przedszkole czy żłobek był naprawdę bardzo blisko miejsca albo pracy, albo miejsca zamieszkania danej rodziny. To raz. I dwa, że ta opieka musi być opieką kompleksową. Kiedy mówię o przedszkolu, o żłobku, mówię także o szkole. Dzisiaj szkoła jest takim elementem, który tylko dzieci edukuje, ale nie bardzo się dzieciakami opiekuje po ich zajęciach. Mówię o świetlicy. W szkołach prywatnych czy społecznych...
W szkołach publicznych są świetlice także.
Ja mówię, nie, mówię właśnie...
Ale
jest tylko
inne zasady, że jest, do nich dostać. Każdy jest przyjęty do świetlicy.
Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że właśnie są tylko świetlice. Mhm. Kiedy mówimy o szkołach prywatnych czy o szkołach społecznych, to w tych szkołach dzieci... świetlica jest absolutnym końcem i dodatkiem. Dzieci po zajęciach mają mnóstwo zajęć indywidualnych, pozalekcyjnych, które jakby rozwijają ich umiejętności, pasje, zainteresowania i te dzieci chcą w tych zajęciach, z tych zajęć korzystać. Efekt tego jest taki, że rodzic wracający o 17 z pracy odbiera dziecko o 17, które nie nudziło się na świetlicę. Tak naprawdę. Więc elementy infrastruktury, żłobki, przedszkola, dobra opieka pozalekcyjna w szkołach, to są elementy moim zdaniem priorytetowe dla państwa i efekt tego będzie taki, że będzie nam się rodziło więcej dzieci.
To prawda tutaj, profesor, to zgoda, tylko musimy stanąć też
na twardym gruncie
realiów i te wszystkie działania rzeczywiście one pomogą, ale jeszcze do niedawna ekonomiści mówili, najlepszym środkiem antykoncepcyjnym jest wzrost gospodarczy. I rzeczywiście, jak się patrzyło na dane z krajów wysoko rozwiniętych, to tam i dzietność, i liczba urodzeń spadały. Pomijam kwestie migracyjne, tak? Pomijam kwestie migracyjne. To się teraz zaczęło trochę zmieniać. Tak? Na początku tego wieku zauważamy, że w wielu krajach nastąpiło tak zwane odbicie.
Choćby we Francji.
Choćby we Francji. Jest tych krajów około 50, gdzie zauważamy odbicie.
A czym jest spowodowane?
No, trochę
kraje nie zbiedniały raczej.
Nie, nie zbiedniały. Część dlatego, że są bogate i stać rzeczywiście ludzi, znaczy kolejne dziecko i kolejne, nie kreuje kolejnych problemów, tak? Nie powiększa problemów. Więc to jest jedna rzecz. Druga, no zmieniają się też pewne wzorce kulturowe w różnych krajach. Tak? I to widzimy, ale nigdzie nie udało się osiągnąć poziomu sprzed załamania tych trendów wzrostowych w demografii. Tak? I dzisiaj już też ciągle są korygowane prognozy wzrostu ludności świata. I dzisiaj tym kontynentem, który napędza wzrost ludności na świecie, jest Afryka. Tak? Już nawet nie Azja, tylko jest Afryka. Tak? Więc w krajach starej Europy, Ameryki Północnej nie udaje się odbudować tego dynamizmu demograficznego, który był charakterystyczny dla tych krajów 50-100 lat temu.
A co to oznacza w dłuższej perspektywie, że kraje Afryki...
Europa wymiera.
Nie, co to oznacza?
Bez przesady. No to oznacza nowe tarcia. Tak, nowe tarcia.
Nowe migracje.
Nowe migracje.
Nowe wartości.
Nowe wartości. Szczególnie jeżeli w wyniku różnych akcji pomocowych nawet dla krajów Afryki, to są w 60-tych latach już było obserwowane, że jak tam obcięto, jak zorganizowano lepszą pomoc medyczną dla kobiet rodzących dzieci, śmiertelność noworodków spadła, to nagle pojawił się problem głodu, tak? I teraz, jeżeli tam inwestuje się też w to, żeby ludzie zdrowiej żyli, żeby dłużej żyli, tak, to paradoksalnie nie zmniejsza problemów tego kontynentu. To presja na migrację będzie bardzo duża. Tych ludzi tam się nie utrzyma, tak, bo warunki do życia są trudne. Więc naturalną rzeczą będzie presja na migrację i również no, presję na tarcia w skali globalnej. To jest, wydaje mi się, no, bardzo poważne zagrożenie.
Angelika Cieślowska, profesor Piotr Dominiak, Mariusz Kuskowski to goście audycji Ludzie i Pieniądze.
Reklama. Słyszysz różnicę? Każdy jest w stanie ją wychwycić. Kłopotliwy fałsz potrafi się wziąć z subtelniejszych różnic. Pracownicy autoryzowanych serwisów BMW wychwycą każdy błąd, a oryginalne części BMW sprawią, że wszystko będzie grało idealnie. Chroń siebie i swoje BMW. Zawsze korzystaj z oryginalnych części. Serwis BMW z Dunek, Gdynia zaprasza. BMW. Radość z jazdy. Reklama. Radio Gdańsk.
Po krótkiej przerwie audycja Ludzie i Pieniądze. Angelika Cieślowska, prezes Korporacji Budowlanej Dorako, profesor Piotr Dominiak, Wydział Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Mariusz Kuskowski, prezes firmy Unimot Energia i Gaz. To o elektromobilności, bo prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I tutaj prezes Mariusz Kuskowski mówi, że to będzie wielka rewolucja światowa.
Tak, będzie.
Dlaczego?
No jestem fanem.
To, że fanem, to jeszcze pół biedy.
Tak, to będzie wielka rewolucja światowa. Już dzisiaj jakby widzimy w Polsce nawet takie poważne symptomy tej rewolucji. Dlaczego samochody elektryczne? Ja powiedziałbym, jakby jest kilka przyczyn. Po pierwsze, niższe koszty eksploatacji. Przejechanie 100 km samochodem elektrycznym kosztuje nas dzisiaj w granicach 10 zł, więc jest po prostu tańsze. Po drugie, takie samochody się mniej psują. Po trzecie, nie ma wymiany oleju, uszczelek. Po czwarte, ekologia.
Co najwyżej wymiana akumulatorów.
Co najwyżej wymiana akumulatorów.
I to nie jest błahy problem.
Powoli, powoli.
Mówiąc o produkcji.
Powoli, zaraz do tego dojdziemy. Po czwarte, to jest ekologia. Tak naprawdę, jeżeli chcemy żyć w świecie, żeby nasze dzieci żyły w takim świecie, w którym my żyliśmy, to należy na to zwracać uwagę. I po piąte, wcale nie najmniej ważne, samochody elektryczne są po prostu ciche.
A to tak.
Tak? Hałas, który generuje samochód elektryczny, to jest hałas około 40 decybeli i to jest lodówka, którą mamy w domu.
Tutaj się zgadzam, bo jako Radio Gdańsk testowaliśmy samochody elektryczne, w których były zainstalowane takie na kołach specjalne terkotki, żeby było słychać, że ten samochód jedzie żeby tak. Nie zaskoczyć pieszego. To jest inna sprawa, ale zresztą argumentów, które tutaj przedstawił prezes Kuskowski, no to jest rzecz dyskusyjna, no bo co że bardziej ekologiczne. niż nasz. Z czego mamy ten prąd?
Z ekologią to był...
Panie profesorze, niech pan odeprze, niech pan odniesie się do tych pochwał.
Szczególnie w Polsce, tak? Samochód rzeczywiście będzie mniej zanieczyszczał, tak? Ale ta energia będzie musiała być wytworzona. Polityka rządu jest wyraźnie nastawiona na oparcie energetyki na węglu. No więc w naszym przypadku to ja bym nie liczył na żadne efekty ekologiczne. Tak?
Absolutnie się nie mogę zgodzić.
To jest kwestia, znaczy możemy się nie zgadzać. Tak? Ja patrzę na to może innym okiem, ja nie jestem ani specjalnym fanem, ani nie jestem też przeciwnikiem. No, to jest naturalny, znowu trend techniczny, tak? który nas czeka. Tak? Ale bez przesadnego entuzjazmu. Natomiast oczywiście jest cały szereg powodów, dla których ta elektromobilność będzie się rozwijała i czy to będzie rewolucja? Pewnie w jakimś stopniu tak.
Mhm. Angelika Cieślowska. Pani Angeliko.
Ja jestem fanką samochodów elektrycznych. Kiedyś korzystałam z hybrydy, która się przełączała i naprawdę niesamowicie mi pasowało to, że był właśnie cichy, zupełnie inaczej eksploatowany, ale mam tylko wątpliwość, czy on jest ekologiczny nie z uwagi na sam samochód, tylko z uwagi na to, jaki jest właśnie system. Skąd ta energia się bierze, jak ją produkujemy i czy produkcja tej energii jest naprawdę tania i czy jest ekologiczna. Bo gdyby ten samochód miał napęd, nie wiem, ogniwa fotowoltaiczne albo inny ekologiczny sposób pozyskiwania energii, okej, okay, to jest super. Super, w ogóle... No tak, chyba nie ma odwrotu.
Tylko
tak?
Pewnie za chwilę prezes Kruskowski użyje argumentu, że, o którym mówił także profesor Dominiak, że to jest specyfika Polski, tak? Że my jesteśmy nastawieni na węgiel. Bardzo proszę, panie prezesie.
Argument pierwszy na nie to jest ekologia. W 1990 roku w Dublinie wprowadzono zakaz używania pieców węglowych całkowicie i przestawiono się na transport miejski ekologiczny, czyli tramwaje, tak? Bo tak naprawdę to jest elektryka. Efekt tego był taki, że śmiertelność spadła o 8%. W Polsce poprzez efekt smogu umiera rocznie 44 tysiące ludzi. Gdybyśmy przełożyli efekt Dublina na przykład na Kraków, takie dane statystyczne znalazłem, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, jeżeli chodzi o smog, to w Krakowie umierałoby rocznie 300 osób mniej. Mówimy teraz o takich danych statystycznych, które znalazłem, które są ogólnie dostępne w internecie. I teraz wracamy do ekologii, bo zarzut osób jest taki, że w Polsce i tak energię elektryczną produkuje się z węgla. Mhm. To prawda. Ale jeden z głównych powodów wytwarzania smogu w Polsce tak naprawdę są właśnie samochody spalinowe. To raz w miastach.
20%. 20% niskiej emisji.
20%. Dokładnie tak. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę my jeżdżąc samochodami tutaj, gdybyśmy dzisiaj jeździli samochodami elektrycznymi tutaj, energia elektryczna, która wytwarzana jest nie w głównych ośrodkach miejskich, gdzie normy zabezpieczenia emisji dwutlenku CO2 do atmosfery poprzez, mówię teraz o elektrociepłowniach, o elektrowniach, są bardzo wysokie. Zabezpieczenia są bardzo wysokie. Słucham?
I kontrolowane.
I nie jest to w głównych obszarach miejskich, to bezpośrednio tak nas nie dotyka. To jest naprawdę takie dosyć demagogiczne twierdzenie, że skoro my jesteśmy gospodarką opartą na węglu, to i tak trujemy środowisko. A ja mówię tak, niska emisja to jest 20%, chyba nawet więcej. Gdybyśmy dzisiaj wszyscy jeździli samochodami elektrycznymi w Polsce, w głównych obszarach miejskich, to, że ta sama energia elektryczna, czyli więcej energii elektrycznej musiałaby być wytworzona poza głównymi obszarami miejskimi, wcale by nam nie szkodziło.
Mhm. No to problem jest chyba bardziej wielowątkowy, bo po pierwsze należy dążyć do tego, żeby w takich aglomeracjach jak nasza system transportu indywidualnego był zredukowany do minimum. To od tego trzeba zacząć, tak? I jeżeli mówimy o smogu, to też zapominamy, wrzucamy wszystko do jednego worka. Widać, no ja dzisiaj byłam nad morzem rano i wcale nie było czyste powietrze. Dlaczego? Dlatego, że te domki jednorodzinne, niestety to one głównie zanieczyszczają jeżeli mówimy o smogu i tworzą ten smog zimą, bo tak jak tutaj pan prezes zauważył, no dzisiaj elektrownie mają obowiązek i muszą spełniać normy i myślę, że samo wytwarzanie energii elektrycznej z węgla też nie może być spłycane tylko do emisji, ale także musimy myśleć o tym, co się dzieje pod ziemią, jakie są konsekwencje tego, więc to jest szerszy temat i
no, absolutnie racja.
Wracając do samych samochodów elektrycznych, super pomysł i należy iść w tym kierunku.
Absolutnie racja, tylko że ten czynnik, że dzisiaj polska gospodarka oparta jest na węglu, jest czynnikiem trochę niezależnym od nas, tak naprawdę, w tym momencie. Kiedy tutaj mówimy teraz, poruszyła pani jakby jeszcze zupełnie inny aspekt, tak? Czyli jakby carsharingu, tak? Co się wiąże z samochodami elektrycznymi, tak? To jest właśnie to, że rzeczywiście dzisiaj w dużych obszarach miejskich problem mamy korków, bardzo dużej ilości samochodów. Tak naprawdę, nie wiem, czy państwo wiecie, w jakim czasie, jeżeli chodzi o całą dobę, wykorzystujemy swoje samochody. Procentowo. 10%. 90% samochód odpoczywa. Czyli dojeżdżamy nim do pracy, parkujemy go w garażu podziemnym, wracamy do domu, parkujemy go w garażu podziemnym, jedziemy do sklepu, 10% wykorzystujemy ten samochód. Jeżeli elektromobilność połączymy z carsharingiem, a takie są tendencje światowe, to wówczas tych samochodów w miastach, w głównych obszarach miejskich będzie znacznie mniej.
Ale tak? Niech mi pan wytłumaczy jedną rzecz. Dlaczego carsharing nie może istnieć przy samochodach tradycyjnych, a jest szansą dla elektromobilności?
Ja tego nie powiedziałem, że nie może istnieć przy samochodach tradycyjnych.
Bo ja słyszę ten argument ciągle. Mm-hmm. Tam się zaraz... To ten carsharing możemy zorganizować tutaj, tylko jakoś
już,
się...
Już odpowiadam. Jeżeli, jakby, bo to jest pewien ciąg wartości, tak? I pewien łańcuch wartości, który za tym idzie. Stacja benzynowa przyszłości to nie będzie taka stacja benzynowa, którą sobie dzisiaj wyobrażamy, do której jedziemy, tankujemy, robimy jakieś zakupy i wyjeżdżamy. Stacja benzynowa przyszłości będzie w naszym garażu podziemnym, w biurowcu albo przed biurowcem, będzie w centrum handlowym, w którym będziemy robili zakupy, będzie pod dom, będzie wszędzie.
A ja czytałam, że będą takie drogi, po których będą jeździły samochody elektryczne, które będą się ładowały w trakcie jazdy.
To możliwe. Pętla indukcyjna w jezdni, jest to wszystko możliwe.
Tak, ale to już się wiąże z taką bardzo silną zmianą całej infrastruktury.
Bardzo ciekawy temat, ta elektromobilność. Tutaj pani Angelika Cieślowska mówiła, że była rano na plaży. Dobrze zrozumiałem, tak. Powietrze nie było. Sprawdziłem szybko. Nad morzem jest dobrze. Bo i na Stogach, i w Nowym Porcie jest dobra jakość, nie bardzo dobra, ale dobra jakość powietrza. Tutaj we Wrzeszczu, gdzie znajduje się siedziba Radia Gdańsk, pali się żółte światełko i jest oznaczone, że jest średnia jakość tego powietrza, ale
powiem tak. Przecież nie mamy tu żadnej fabryki.
Ale my mamy. Ale mamy inne ukształtowanie trochę. Wrzeszcz jest taką niesku. Tylko powiem państwu, że rzuciłem okiem na całe Pomorze. Najgorzej na Pomorzu, tam gdzie są stacje, jest w Kościerzynie. Jest powietrze niezdrowe dla osób wrażliwych. W Kościerzynie jest w tej chwili najgorsze powietrze na całym Pomorzu w tym momencie. Chociaż najbliżej nas na czerwono pali się Bydgoszcz. W Bydgoszczy to jest dopiero.
Tam mniej wieje po prostu.
W Bydgoszczy dopiero się dzieje. Dziękuję bardzo. Angelika Cieślowska, prezes Korporacji Budowlanej Doraco, profesor Piotr Dominiak, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Mariusz Kuskowski, prezes firmy Unimot Energia i Gaz. Byli gośćmi Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę też trochę o tym powietrzu, bo po wiadomościach, które o godzinie 11 audycja Bądź Zdrów Janny Matuszewskiej. Dziś gościem będzie dr Łukasz Balwicki z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzący poradnie rzucania palenia i ma odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie i na zawsze rzucić palenie. To po godzinie 11 w Radiu Gdańsk. Serdecznie zapraszam. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.
Dziękuję.